Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Tomasz Olczewski, witam ponownie. I jak co dwa tygodnie Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I pani Agnieszko, dzisiaj o tym, co mówią psy, ale nie paszczą, tylko oczami i uszami.
I uszami, tak. Mam nadzieję, że to zdążymy, bo zazwyczaj, proszę państwa, te dwa sygnały wysyłane uszami i oczami trzeba połączyć z mimiką, ale żeby nie za dużo, zobaczymy, na ile nam czas pozwoli.
A co jest ważniejsze w tym wypadku, oczy czy uszy?
Jedno i drugie, bo każdy właściciel psa, zresztą tak jak obiecałam, o kotach będzie, tylko musimy omówić psy, musi umieć obserwować swojego psa i wszystko jest jak na dłoni, jak w otwartej książce możemy czytać, co nasz pies zamierza. I sygnały uszne, jakby uszami i oczami, są również ze sobą połączone. Tego się nie da rozdzielić.
Ale ja tak myślę, czy na przykład ze spaniela twarzy można coś wyczytać, bo mi się wydaje, że on ma zawsze taką samą smutną twarz.
Można wszystko wyczytać, kiedy kombinuje, kiedy może stać się niebezpieczny, kiedy udaje, jaki jest słodki, a domowników gryzie. Wszystko można.
Czyli udanie udaje, bo ja bym właśnie uznał go za taką wyjątkowo, za poczciwinę.
Poza tym państwo zawsze zauważyli, że spaniel do osób poza domownikami jest przesłodki, a w domu przybiera zupełnie inną postać.
To zdarza się też z niektórymi ludźmi.
Mamy ich wiele. Tak, mamy wiele nie gatunków, tylko ras spanieli i tu też należy rozróżnić je, ale to już było. O spanielach było.
Tutaj nasz słuchacz, pan Maciej, przysłał zdjęcie też takiego lekko właśnie, nie wiadomo czy smutny, czy proszący, Rottweiler. Ale tak z taką nadzieją się wpatruje, że nie wiem, czy chce coś do jedzenia, czy chce coś na spacer.
Proszę państwa, w ogóle jeśli chodzi o Rottweilery i panie Tomku, to są przeurocze psy. Ja nie wiem, dlaczego mają złą opinię. Tam może kiedyś się coś wydarzyło. Ja wtedy pamiętam, pisałam opinię jako biegły do tego wydarzenia, które było na całą Polskę i jakby od tamtej pory czar jakiś na te psy spłynął niepotrzebnie, bo to są przecudowne misiaczki, a jednocześnie mamy fajnego obrońcę i stróża.
Tylko być może jest to problem związany z właścicielami tych Rottweilerów, że nie wszyscy są stabilni emocjonalnie i ta niestabilność przenosi się na psy.
Tak, nie wszyscy na nie zasługują po prostu.
To te najważniejsze, a pan Maciej wyjaśnia, że te oczy takie z nadzieją wpatrujące się, to do jedzenia jednak. Tak czułem, że coś tu chodzi z jedzeniem, bo na spacer to nie widać.
Powinien mieć zawsze apetyt, zawsze.
To te najważniejsze sygnały, które taki nawet...
To teraz najważniejsze, zaczniemy może sygnały uszami wydawane przez psa. Bo proszę państwa, zwróćcie teraz uwagę, jeżeli pies ma uszy nastawione, ale lekko, leciutko pochylone do przodu, to on mówi, a co to znowu? Wykazuje takie zainteresowanie, ale natomiast jeśli uszy są mocno pochylone do przodu i jeszcze do tego połączone z odsłonięciem zębów czy ze zmarszczeniem nosa, to jest po psiemu, to znaczy, dobrze się zastanów nad swoim następnym krokiem, bo ja jestem gotowy do bójki. I jest to reakcja dominanta psa pewnego siebie. Bo tak samo mamy uszy do tyłu płasko położone, ale przylegają do czaszki. Połączone są z odsłoniętymi zębami i też ze zmarszczonym czołem, ale bardzo przylegają do czaszki. Trochę się boję, ale będę się bronił, jeśli spróbujesz mi coś zrobić. On nam wysyła taki sygnał, żeby można się było wycofać. I nam, jak zarówno innym zwierzętom. To jest taki sygnał. I znowu te uszy do tyłu, które tak często interpretujecie różnie, które bardzo przylegają do głowy, ale zęby są niewidoczne. Ciało gładkie i leciutko obniżone. Proszę pamiętać, bo to się często pytacie. Uszy do tyłu przylegające do główki, zębów nie widać, czoło zupełnie gładziutkie, i całe ciało lekko obniżone. To znaczy, jakby pies nam chciał powiedzieć, zgadzam się, abyś został moim szefem. Wiem, że mi nic nie zrobisz, bo ja nie jestem groźny, bardzo cię kocham, ale chcę, żebyś był moim szefem i ja wyrażam na to zgodę. To jest bardzo fajny sygnał wysłany do właściciela psa, czy lub do takiego zwanego opiekuna.
Bo to podobnie jak u ludzi, pani Agnieszko, bo jest to określenie położyć tak. uszy po sobie, prawda? No, dyrektor wzywa pana Kowalskiego na górę, daje mu tak zwany OPR, no i pan Kowalski w rezultacie położył uszy po sobie.
Dokładnie, dokładnie tak można to określić, żeby to lepiej jeszcze zrozumieć. Bo jeżeli mamy znowu te uszy do tyłu, ale przylegające do głowy i uwaga, ogon wysoko, oczy mrugają, rozluźniony cały piesek, otwarty pyszczek, czyli jest taki na luzie, jakby można powiedzieć. To znaczy w jego mowie, hej ty, a może się razem ze mną pobawisz? Możemy się bardzo fajnie bawić, ja nawet uznam twoje zasady w tej zabawie. Czyli to też są uszy do tyłu, ale pamiętajcie, ogon wysoko, nie sztywny, tylko taki rozluźniony, pyszczek otwarty, na luzacka taka postawa. To też jest fajnie, bo to jest jakby zaproszenie, możemy się pobawić. Natomiast uwaga, jeżeli są uszy znowu do tyłu, bo przeważnie do tyłu je pies bierze, sprawiają wrażenia, jakby lekko odstawały na boki, bo tam leżały gładko, a tu jakby lekko odstają na boki. To jest powiedzenie przez psa. Nie jestem pewien, co się tu dzieje. Jeszcze nie rozpoznałem tej sytuacji, ale całkiem mi się to nie podoba. I no niestety, albo będę musiał się bić, albo zwieję, bo raczej udawać, że nie widzę, to mi się nie uda. Czyli musimy też szybko się wycofać. Mamy tak samo uszy falujące. Pamiętajcie, zwykło, lekko do przodu, do tyłu, w dół, takie machanie tymi uszami. To jest, muszę to przemyśleć. Nie naciskaj tak. Daj mi trochę spokoju, niech ja to wszystko przemyślę. To jest, zobaczcie, ile sposobów na położenie uszu przylegających, rozluźnionych. To jest bardzo ważne. A jak to połączycie z sygnałami, które wysyłają nam oczy psa, to mamy na przykład, proszę Państwa, często macie w niektórych szkołach powiedzenie, że masz szkolić psa, skupiając na sobie jego uwagę i patrząc mu prosto w oczy. Nie skomentuję tego, po prostu. Ja Państwu powiem tak, że spojrzenie prosto w oczy, jak my spojrzymy, pies nam bardzo często to spojrzenie oddaje. I o takim przypadku mówię. Co to znaczy? Pies nam mówi, ostrzega, wyzywam cię, przestań natychmiast patrzeć mi prosto w oczy. Odejdź, bo ja tu rządzę. Jest to aktywny sygnał dominacji. I proszę o tym nie zapominać. I proszę przestać uczyć się wpatrywania się intensywnie w oczy swojego psa. Bardzo proszę.
Agnieszka Kępka, tak.
I teraz proszę Państwa, jeżeli pies ma spojrzenie takie jakby odwrócone, unika kontaktu wzrokowego, znacie to, to on po prostu mówi, nie życzę sobie, bardzo cię proszę, nie życzę sobie żadnych kłopotów. Akceptuję to, że jesteś moim szefem i przestań się we mnie wpatrywać. Jest to sygnał podporządkowania i uległości z lekkim zabarwieniem lękowym. A wiemy o tym, że jeżeli się pies czegokolwiek boi, może być bardzo, bardzo niebezpieczny i jego ataki mogą być dużo bardziej skuteczne niż ataki psa, który jest pewnym siebie dominantem. Proszę o tym nie zapominać. I proszę Państwa, jeżeli pies zaczyna mrugać, to mamy króciutko, bo to jest oczy, to tak w zasadzie mamy prosto w oczy spojrzenie odwrócone i mrugranie. Jak pies zaczyna mrugać, to on mówi, no dobra, zastanówmy się, czy uda się uniknąć konfrontacji między nami. Tak wcale to ja ci nie grożę. Po prostu zobacz, że ja mrugam, chcę uniknąć konfrontacji, daj mi święty spokój, przestań się we mnie wpatrywać. mruganie jest sygnałem uspokajającym czy grożącym w spojrzeniu, ale daje nam czas na wycofanie się, na odsunięcie konfrontacji. I to jest wyraźny sygnał przez psa, zupełnie przez was lekceważony albo całkowicie inaczej interpretowany. Ogólnie, jakbyście chcieli zapamiętać sobie sygnały oczami, to zapamiętajcie najważniejsze, że im większa źrenica, tym bardziej poruszony i rozemocjonowany jest pies. Im większe i bardziej okrągłe w kształcie oko, tym bardziej dominacyjny i grożący sygnał, który pies nam wysyła. Im mniejsze wydaje się nam oko, czasem takie całkiem przymknięte, jakby zamknięte, tym to jest sygnał bardziej uspokajający, uległy, dający nam czas na wycofanie się z niepotrzebnych eksperymentów. Albo co my mamy podobne do ludzi. Te ruchy, proszę Państwa, w okolicach jakby ludzkich brwi mają bardzo podobne znaczenie jak u nas, u ludzi. I jeżeli sobie to zapamiętacie, to jest bardzo dużo. A jak do tej... Jeszcze, panie Tomku, możemy parę minut, czy już nie?
Jeszcze patrzę na... Jeszcze tak, dwie do trzech minut chyba.
Dobrze, proszę Państwa, jeśli do tego szybciutko powiem, dołączymy pysk rozluźniony, lekko otwarty. Język może być widoczny, nawet lekko może on wystawać poza zęby. To pies nam mówi dodatkowo, jestem zadowolony, rozluźniony, po prostu się uśmiecha. Jest to wyraz najbliższy ludzkiemu uśmiechowi i o tym pamiętajmy, ale jak pyszczek zamknie, język i zęby niewidoczne, pies patrzy w określonym kierunku, przechyla lekko lub wychyla do przodu głowę, to mówi, o, ale to ciekawe, co się tam dzieje. Jest to oznaka zainteresowania po prostu. Jeszcze tylko powiem, jak wargi podwinięte, odsłania sobie leciutko zęby. Pysk ma niemal zamknięty, ale niemal, nie całkowicie, to jest odejdź, działasz mi na nerwy. Pierwsza oznaka rozdrażnienia i należy ją, patrząc jeszcze na wyraz oczu psa, po prostu dać mu święty spokój, bo on nas ostrzega. Masz jeszcze czas, możesz odejść. I no, już chyba nie mamy czasu, ale jeszcze powiem o wargach podwiniętych, które ukazują nam aż kły. To wiecie, co to znaczy kły. Nos mamy nieco zmarszczony, uwaga, to jest bardzo ważny sygnał. Pyszczek jest półotwarty, nie całkowicie, tylko pół. To znaczy, jeśli będziesz naciskał albo zrobisz cokolwiek, co uznam za wyzwanie, ja będę walczył. Nie myśl sobie, nie puszczę ci tego płazem.
Tyle można wyczytać z oblicza psiego.
To właśnie można z niego wyczytać. I proszę pamiętać o tym nosku nieco zmarszczonym, ale pysk półotwarty.
Ja pomyślałem, pani Agnieszko, że listonosze to powinni mieć obowiązkowe takie szkolenie, dlatego że czasami mogłoby to uchronić ich nogawki na przykład przed poszarpaniem.
Tak, to naprawdę, proszę Państwa, tym bardziej, że listonosz i szybciej przyspiesza i ucieka, tym jest coraz gorzej nieraz. Ja jeszcze tylko trochę powiem o ziewaniu, szybciutko. Proszę Państwa, nie interpretujcie ziewania, że pies jest zaspany czy leniwy i tak dalej. Ziewanie to jest po prostu, pies jest spięty i bardzo zdenerwowany. Jest to oznaka stresu, zaniepokojenia, zagrożenia w jakiejś sytuacji, czyli jak już ziewa, na przykład ja to kiedyś obawiałam Doberman, trzeba się bardzo zastanowić i obejrzeć inne sygnały, które wysyła, bo ziewanie naprawdę jest oznaką, że pies jest spięty i zdenerwowany, a wtedy może zrobić wszystko.
Do rozmowy powracamy po przerwie, a wcześniej odwiedzimy schronisko, bo w tym schronisku czeka Karmelka, kotka, nad którą właścicielka nie mogła się opiekować z powodu choroby.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart. Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
I na początek odwiedzamy schronisko Karmelka. Kotka, która prowadziła spokojne życie u boku właścicielki, ale choroba właścicielki uniemożliwiła jej opiekę nad kotką, więc ta musiała trafić do schroniska. Trauma była na tyle silna, że Karmelka zaczęła mieć problem z nerkami. Smutnej opowieści o kotce, która nadal czeka na nowy dom, w rozmowie z Agnieszką Jurgielewicz z Sopotkowa wysłuchał Wojciech Luściński.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Schroniskowe historie dzisiaj z Sopotkowa. Naszą bohaterką jest Karmelka. Karmelka, która jest bardzo miłym kotem, ponieważ tutaj do nas przychodzi, ociera się, jest buro-biała, tak byśmy ją określili, jeżeli chodzi o kolor. I widać od razu, że Karmelka jest kotem, który był w domu, ponieważ jest właśnie milusińska. Milusińska i tutaj zdecydowanie bardzo mocno się do nas łasi. I niestety Karmelka jest chorym kotem, ma chore nerki. I to jest, jak wytłumaczyła mi tutaj Agnieszka, bilet niestety w jedną stronę, ale ten bilet jest nieokreślony w czasie. On jest, może być bardzo krótkim bilecikiem, ale może być też długim biletem. No właśnie, zastanawiam się, Karmelka niegdyś w domu, znamy jej historię, ona była u kogoś, kto niestety nie mógł się nią dalej opiekować.
Tak, to prawda, Karmelka trafiła do nas od pani, która bardzo ciężko zachorowała, trafiła do hospicjum i rodzina przywiozła właśnie Karmelkę i jej towarzysza, tak, kocurka Czarka tutaj do nas. Czarek oczywiście szybciutko znalazł dom, 4-letni kocurek, natomiast Karmelka jako starsza kotka, tak, po prostu została u nas, jest u nas do tej pory, zaczęła nam podupadać na zdrowiu.
12 lat ma.
Ma 12 lat, tak. Źle się czuła, to było widać, że ona tak interakcji nie nawiązywała z nami. Brzydko zaczęła wyglądać, sierść taka typowa, my to nazywamy nerkową sierścią, taka zmierzwiona, zaczęła mieć tak brzydko wyglądać, więc zrobiliśmy wyniki krwi i okazało się, że niestety niewydolność nerek.
I co w takim przypadku robicie, gdy wiemy, że kot rzeczywiście jest chory, bo niewydolności nerek nie da się chyba wyleczyć. Można je, że tak powiem, utrzymywać w dobrym stanie, ale to jest niewyleczalne.
Tak, to prawda, to jest niewyleczalna choroba, on postępująca. Staramy się zapewnić jej wszystko, co jest w tej sytuacji po prostu możliwe, czyli miłość przede wszystkim, witaminę M. Oczywiście karmę, jeżeli potrzebuje, to dostaje płyny podskórnie. To, co po prostu jesteśmy w stanie tutaj ulżyć jej po prostu, tak żeby się dobrze czuła.
W takich warunkach domowych, gdyby poszła do domu, już taki najlepszy scenariusz zakładam. Poszłaby do domu, byłaby prowadzona rzeczywiście lekami odpowiednio. Taki kot jest jeszcze w stanie normalnie funkcjonować, normalnie żyć, być normalnym domowym kotem.
Tak, to prawda. Jest w stanie przeżyć nawet kilka dobrych lat, w takim dobrze funkcjonując. Tak, w domu, dlatego bardzo chcielibyśmy, żeby Karmelka znalazła dom, bo jesteśmy pewni, że po prostu w domu, mając opiekę 24 na dobę, kochającego opiekuna, naprawdę mogłaby być w dużo lepszej formie i przez długi czas.
Było już jakieś zainteresowanie?
Byli jedni państwo, natomiast no niestety przestraszyli się tej niewydolności nerek, tego, że no kotek też z niewydolnością nerek różnie może się czuć, tak? Jednego dnia jest lepiej, jednego dnia jest gorzej, trzeba lecieć do lekarza, czasem nie wiadomo co zrobić, wymiotuje, tak? Może czuć się osłabiony, po prostu trzeba interweniować. Z czasem już ludzie się, też opiekunowie się uczą, kiedy interweniować, kiedy co zrobić, jak można ulżyć. Natomiast ci państwo się niestety zniechęcili, bo no, przestraszyli się tego, że po prostu nie dadzą rady z kotkiem po prostu chorym.
Się zastanawiam, że patrzę, my nie jesteśmy tutaj, drodzy państwo, na giełdzie samochodowej, żeby mówić, że ten samochód jest super, a gdy wyjedziemy z parkingu, zaraz się nam rozsypie. Nie oszukujemy w przypadku Karmelki, mówimy, jaki jest jej stan. I rzeczywiście tutaj potrzebujemy bardzo odważnych ludzi, bardzo odpowiedzialnych ludzi, bo mamy świadomość, że to jest kot, do którego trzeba podejść odpowiednio i na pewno to nie jest kot, który dzisiaj sobie go weźmiemy i on sobie będzie spokojnie żył gdzieś obok nas, ale to jest kot, którym się trzeba będzie zaopiekować, ale patrzę tak na tą Karmelkę i tak sobie myślę, że ona na to zasługuje, na takiego milusińskiego kota domagającego się tutaj jakiegoś miziania, jakichś pocałunków, jakiegoś kontaktu z człowiekiem, dawno nie widziałem. No przyznam szczerze, że przypomina mi mojego kota, który no właśnie, jeszcze tutaj jak to się mówi na takie łapkowanie kotów?
I nie wiem, ja na to właśnie mówię, łapkuję, my to tak właśnie...
Uciska łapkami. Fantastyczny kot. Proszę państwa, proszę przyjechać, bo takiego milusińskiego, gdy tutaj kot się chyba dobrze dzisiaj się czuje, tak? Dzisiaj się dobrze czuje. Jak on się tak dobrze czuje, to wygląda znakomicie. Mam nadzieję, że uda wam się dotrzeć do Sopotkowa i Karmelkę zobaczyć. To ja bardzo serdecznie polecam. Niesamowity kot, niesamowicie milusiński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja przypomnę, że Karmelka czeka na nowy dom, a jest do zobaczenia i przygarnięcia w schronisku w Sopotkowie, a Sopotkowo odwiedził Wojtek Luściński. I powracamy do rozmowy. Agnieszka Kępka. Raz jeszcze witam Pani, tak, Agnieszko.
Bo ja jeszcze szybciutko powiem o lizaniu twarzy i powietrza, bo to Państwo też często pytacie, ale wrócę do Karmelki. I do wszystkich kotów czy psów, które są chore na nerki. Proszę Państwa, chodzi, jeśli przy chorobie nerek chodzi o jak najmniejszą ilość białka zwierzęcego. Kot jest drapieżnikiem, więc trudno mu żyć bez mięsa. Pies jest mięsożerny, ale wiecie, jakie mięso ma najmniej białka i można podawać? Kaczka. Proszę sobie zapamiętać, że ugotowana kawałek kaczki ugotowanej, drobniutko pokrojony na inną tą karmę dla zwierząt chorych na nerki, działa cuda, bo jest mięso, jest zapach mięsa, a tak naprawdę ono ma znikomą ilość białka. To tylko wracając do cudownej Karmelki. A tu jeszcze szybciutko powiem, co znaczy lizanie twarzy i lizanie twarzy człowieka albo lizanie pyszczka innego psa. To jest mniej więcej w języku psa tak. Jestem twoim przyjacielem i to tym prawdziwym. Nawet uznam twój autorytet. Ale jestem głodny, nie masz czegoś do przegryzienia? Także to jest takie fajne, ale jednak gdzieś...
Czyli interesowny, jest interesowny drań,
tak,
po prostu.
Tak, a jeżeli liżą psy powietrze, Państwo wiecie, co to znaczy. Łapie, liże powietrze. To jakby pies chciał powiedzieć, ukorzę się przed tobą, kłaniam się tobie nisko, nie rób mi krzywdy. Jest to skrajnie uspokajający gest, podkreślający całkowitą właściwie uległość przed tym osobnikiem. I to należy połączyć tą mimikę właśnie z ogonem i z oczami i wtedy macie pełen jakby komplet. Nie z ogonem, tylko z uszami i z oczami. O ogonie będziemy mówić za tydzień.
Pani Joanna pisze tak. Dzień dobry, mój pies codziennie wieczorem kładzie się pod stołem na wprost mnie i wpatruje się we mnie szeroko otwartymi oczami. Śmiejemy się, że to taka hipnoza wieczorna.
I jeżeli, proszę Państwa, teraz tak trzeba było posłuchać, jak Pan Tomek czytał SMS. Ci Państwo śmieją się, że to hipnoza i dlatego pies nie ma dalszych reakcji, bo nikt nie wchodzi pod ten stół i nikt nie oddaje mu tego spojrzenia intensywnego. A pies być może to prowokuje, być może hipnotyzuje, a jeżeli do tego jeszcze poszukacie, jak ma ułożone uszy, to będziecie wszystko wiedzieć. Jeżeli chce to robić, to wy się właśnie śmiejcie, rozmawiajcie sobie i po prostu w ogóle na to nie zwracajcie uwagi. To będzie najlepsze, co możecie zrobić.
Pan Marcin pisze, grzybkowa familia kłania się. Nasza Luśka ma dziesiątki spojrzeń o różnych znaczeniach. Większość z nich znam. Najczęściej używane to spojrzenie żebracze, w którym widać, że oto stoi przed tobą najbardziej nieszczęśliwy i niekochany pies na świecie. Drugie, kiedy odpoczywa, a ktoś chce ją pogłaskać. Robi skośne chińskie oczy i uszy do przodu. Już nawet nie pokazuje zębów i mówi, jeszcze raz mnie pogłaskaj, to cię capnę. Ja odpoczywam. Pozdrawiam, pisze pan Marcin.
Tak, i pan Marcin o tym wie, a państwu powiem, że dobrze to odczytuje. Ona na przykład może by i chciała to głaskanie, ale na pewno nie po głowie i na pewno nie po karku, ewentualnie palcem podrapanie pod brodą. I tak jak to pan Marcin określił, jeżeli się tak zachowa, lekko cofnie jeszcze uszy do tyłu, to ona udaje, że jeszcze to zniesie, ale nie rób tego dłużej, bo cię capnę.
Kolejny SMS w sprawie psiej. Witają stali słuchacze, Ela i Marian, razem z niewidomym Barym. Bary jest z nami już 2,5 roku. Po roku od wzięcia go ze schroniska zaczął machać ogonem, choć bez entuzjazmu. Zazwyczaj na dworze ma podkulony ogon i położony płasko łóżka. W ogóle nie szczeka, obcych w domu ignoruje albo wymiotuje. Czy język ciała psów niewidomych różni się znacznie od psów zdrowych, nawet jeśli są po przejściach, o których niewiele wiemy?
Sygnały ogonem, jak powiedziałam, za tydzień, ale teraz o tym języku. Proszę Państwa, różni się, bo dla nich, na przykład jak ja prosiłam, że mamy psa niewidomego, nie zmieniamy układu mebli w domu. nawet nie przesuwamy fotela. One się świetnie nauczą poruszać bezproblemowo w miejscu, które nie jest zmienione. U nich bardziej jeszcze pracuje węch. Te psy węchem potrafią genialnie rozróżnić wszystko. Przy obcych osobach, pamiętajmy, że ja to wiem, o którego psa chodzi, był wzięty niewidomy ze schroniska, więc ile on już musiał w życiu przejść i napracować się nosem, ile razy mógł się pomylić, stracić zaufanie do innych zwierząt i do ludzi. Jest różnica między psem niewidomym a widomym. Zaprowadzamy go zawsze na smyczy, niezależnie gdzie jesteśmy, bo on się czuje wtedy pewniej. Jeżeli mamy dużą polankę, dajemy mu długą linkę, ale on wie, że my jesteśmy na końcu. Jemu trzeba dać trochę poczucia bezpieczeństwa. On jeszcze, ten pies, o którym pan Tomek tu czytał, jeszcze nie czuje się całkowicie bezpieczny, bo wtedy właśnie pojawiają się wymioty. Wymioty u psa widzącego pojawiają się z różnego powodu. Albo najadł się trawy i bardzo dobrze, że zwymiotował. Albo coś tam nie tak mu jest i zwymiotował. I lekarz weterynarii będzie wiedział, co zrobić. A pies niewidomy z powodu stresu wymiotuje. Po prostu wymiotuje z powodu silnego napięcia. On, ten pies, trafił, że lepiej w życiu trafić nie mógł. A poza tym, panie Tomku, kto by wziął niewidomego psa ze schroniska w takim zaawansowanym wieku? Tylko ludzie, którzy mają ogromne serce, prawda?
Pani Ela i pan Marian, dziękujemy za to serce. W imieniu Barego także. Pan Olek pisze: witam serdecznie. Mój pies Ozzy nie liże mnie po twarzy, lecz po głowie i to zazwyczaj wieczorem, jak idę spać. Co to może oznaczać?
A może jeszcze coś dobrego gdzieś tam leży? Może się uda jakoś pana zalizać i tam kawałeczek tego, co normalnie się nie dostaje, jest bardzo dobre, to ja bym jeszcze dostał, a tak naprawdę to oznacza, że w ogóle pana kocha i że nieważne, czy pan jest naprawdę jego szefem, czy nie, on sobie postanowił: dobrze, niech będzie moim szefem, kocham go, ale jak go tak zliżę do imentu, jak to mówią, to może jeszcze gdzieś coś wyjmie i mi da.
Pytanie podchwytliwe być może, a jak najlepiej rozdzielić walczące psy, gdy nie ma się do tych psów bezpośredniego dostępu?
O, praktycznie, proszę państwa, ja praktycznie uważam, że nie ma takiej możliwości z prostego powodu, że jeżeli nie mamy dostępu do psa i nie możemy mu zacisnąć nosa, żeby nie mógł oddychać i złapał powietrze, albo jeśli jest to samiec, złapać go za jądra, za tylnie łapy, to pozostaje nam strumień silnej wody. Skąd nagle weźmiemy wąż z wodą?
No tak czułem, że to podchwytliwe pytanie.
No właśnie. To nie ma jak rozdzielić. Krzyki nie pomagają. Poza tym, proszę państwa, jeżeli, nie daj Boże, są to dwa psy bojowe lub jeden pies bojowy, to każda próba rozdzielenia, nawet jak się do tych psów dostajecie, potęguje agresję. Ponieważ jakikolwiek ból, uderzenie, wszystko u psa bojowego jeszcze bardziej potęguje agresję. Czyli trzeba wiedzieć, czy tam jest pies bojowy, czy jego mieszanka, a jak nie mamy dostępu, to nic po prostu nie zrobimy.
Pani Agnieszko, przyszło mi do głowy, taką wizję miałem przed chwilą. Otóż jesteśmy, widzimy taką sytuację, a mamy torbę z czereśniami, wracamy czereśnie na trawnik, dmuchamy torbę papierową i strzelamy intensywnie. Huk. Zadziała? Czy jeszcze bardziej spotęguje agresję?
Jeżeli to nie jest pies bojowy, to może zadziałać, ale proszę państwa, trzeba mieć tą torbę. Trzeba.
No i czy musi nas być stać na czereśnie, ja wiem, no to drażliwy temat, tak? To może zmienimy.
Tak.
Pani Agnieszko, tutaj mam kilka SMS-ów, które muszę przeczytać, bo one są ważne, tak? Chociaż nie są o psach. Pozdrawiamy szanownych redaktorów i wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Przez weekend Fundacja Centaurus we Wrocławiu przeprowadziła wspaniałą akcję adopcyjną zwierząt z Ukrainy. Powróciliśmy z ocalałą 2-letnią kotką Arią. Zdrową i bardzo mądrą, wspaniale się odnalazła i zaaklimatyzowała w nowym miejscu. Powróciło szczęście dla wszystkich. Alicja i Ryszard, właściciele kiedyś sznaucerki miniaturowej Nali, Wrocław. To jest z daleka SMS, a teraz bliższy SMS.
Ale jaki piękny.
I teraz ja będę musiał panować nad swoimi emocjami, od razu uprzedzam, ponieważ jest to o tej najtrudniejszej sprawie związanej ze zwierzętami, czyli o tym, kiedy nas opuszczają. Wczoraj odeszła od nas ukochana kotka mojej żony Frytka. Miała 16 lat. Nie cierpiała, była na środkach przeciwbólowych po wizycie u weterynarza. Nie dało się jej uratować. Zwierzęta czują i wiedzą więcej niż my. Mój kot Maniuś od 2 dni jej unikał, a 30 minut przed jej odejściem podszedł do łóżka, na którym leżała, usiadł na tylnych łapach, przednie oparł na łóżku, a ona ostatkiem sił dotknęła jego łapki. I tak się pożegnali, po czym od razu on wyszedł z pokoju. On jest jej synem, ma 15 lat.
Też mi się zrobiło dziwnie. Proszę Państwa, mądrość zwierząt jest nieprawdopodobna. I ja myślę, że dobrze, że ona odeszła do krainy wiecznych łowów, bo nie można ciągle żyć na środkach przeciwbólowych. To nie jest życie, ale widać, że miała bardzo, bardzo szczęśliwe życie i szczęśliwy dom.
No i nie wypominając tego, 16 lat to też jest uczciwy wiek w życiu kota, prawda?
Uczciwy wiek. No od razu pomyślałam, że 1 czerwca, proszę Państwa, mój Albercik skończy 15.
Tutaj się pojawiło zdjęcie pięknego psa, znów ten pies o nazwie Rottweiler i ten słuchacz, który wcześniej nam przysłał tego Rottweilera proszącego o coś do jedzenia, a to wiem, że to nie jest jego pies, tylko on się nim tak opiekuje z entuzjazmu, taki opiekun społeczny, napisał, że właśnie ten piękny Rottweiler jest w schronisku w Sopotkowie i chyba adoptuje. No to oby się udało, bo pies wygląda na bardzo przyjaznego człowiekowi.
Ja dam tylko panu radę. Jeśli pan adoptuje, bardzo dobrze, ale proszę pamiętać, że bez powodu on się tam nie znalazł. I teraz, jeżeli pan od 1 godziny adopcji u siebie w domu, proszę państwa, to jest do wszystkich, zastosuje zasady, jakie będą obowiązywać do końca życia tego psa i od początku pokaże, ja cię bardzo kocham, ja cię adoptowałem, ale szefem w tej stadzie to jestem ja, to będziecie żyli bardzo długo i bardzo szczęśliwie, bo Rottweiler lubi mieć szefa, ale tak naprawdę to on musi go mieć.
Pani Beata pisze tak. Dzień dobry. Nasz pies, gdy poszukujemy kleszczy w jego sierści, zaczyna nas lizać po rękach. Podobno to wyraz dominacji. Jak na to reagować?
Proszę Państwa, to lizanie po rękach, o którym żeśmy mówili, to jest coś bardzo podobnego do lizania po twarzy. Proszę Państwa, on jakby chciał powiedzieć, kocham Was, wiem, co szukacie u mnie. Może tam jeszcze gdzieś jest, proszę dokładniej sprawdzić, bo ja może tego kleszcza gdzieś tam mam. I proszę to zrobić, bo on inaczej nie umie powiedzieć, tam gdzieś jeszcze jakiś mały siedzi. Sprawdź mnie dobrze.
Czyli zachęca do wzmożonej, że tak powiem, czynności i uważności większej.
Tak, i nie przejmować się, bo on jak liże, to jest podobne bardzo do lizania po twarzy, ale ręce ma bliżej, bo te ręce szukają czegoś, co zwierzę wie, proszę Państwa, że to jest bardzo niebezpieczne, a często wiemy, że kleszcze w takie sobie miejsca tam potrafią wynaleźć, że zwierzak sobie z nim nie poradzi, a my tego kleszcza wyjmiemy, on go może wygryźć i nie zawsze go wygryzie.
Tutaj ktoś z naszych słuchaczy, tylko inicjały są, pisze tak. A cóż to za rewolucyjna informacja o bardzo niskiej, w cudzysłowie znikomej zawartości białka w mięsie kaczki? To, że kaczka lubi wodę, nie zmienia faktu, że mięśnie zbudowane są głównie z białka, nie z H2O, tłuszczu węglowodanów czy popiołu surowego.
Są to rewelacje zbadane przez naukowców i publicznie podane do wiadomości. Szczególnie są to badania prowadzone pod kątem weterynaryjnym, gdzie wśród wszystkich innych zwierząt i tych pływających po stawach zbadano, że kaczka posiada najmniejszą ilość białka.
Czyli to nie...
Nie, to nie ja wymyśliłam. Nie, ja to tylko wyczytałam.
Kaczka, czyli jak w tym dowcipie, co to jest alternatywa kaczki.
Tak.
603-06-06-06. Tak patrzę jeszcze na te SMS-y. No są takie, gdzie no, możemy tylko współczuć, bo jeżeli odchodzi właśnie ukochane zwierzę, No trudno się z tym pogodzić, ale doskonale wiemy to. Ja będę powracał do tego, co kiedyś powiedziała na koncercie Lori Anderson, wspaniała artystka, jeszcze wtedy nie wdowa po Luridzie, a żona Lurida, która opowiadała o tym, jak ich pies, zresztą pokazywała slajd z filmy, kiedy ten pies siadał do pianina i zaczynał grać i mówiła o tym, co zrobić, jeżeli ten pies odchodzi. Ona powiedziała, że zostaje miłość i ta miłość musi znaleźć sobie inny obiekt. I tak naprawdę jedyne, co można zrobić, moim zdaniem, to jakieś nieszczęśliwe kocie życie inne zamienić w życie szczęśliwe.
Życie szczęśliwe. Tylko proszę Państwa, zawsze pamiętajcie o tym, że nikt nie zna dnia i godziny, ale można sobie zaplanować, że przeżyje to zwierzę i dam mu życie godne do końca jego dni. Czyli osoby starsze, zaawansowane wiekiem, proszę nie brać szczeniąt albo młodziutkich kotków. Proszę sobie policzyć, czy będziemy w stanie przeżyć to zwierzę i zapewnić mu szczęśliwe życie.
No z tego wynika, że tutaj nie ma symetrii. My sobie potrafimy poradzić ze śmiercią zwierzaka, nawet jeśli jesteśmy z nim naprawdę bardzo blisko, natomiast zwierzę ma z tym dużo większy problem.
Dużo większy problem. Dużo większy i nawet jeśli ma poczucie tego, że to my piersi odchodzimy, nie może sobie z tym poradzić, proszę Państwa. I proszę o tym zawsze pomyśleć. Nikt nie wie, co się każdemu może stać. I mając 20 lat można odejść z tego świata. No ale jakieś tam założenia mamy, prawda? I proszę się tego trzymać.
Tu się wcześniej pojawił taki SMS, który chciałem, w sumie walka trwała, czy przeczytać, czy pominąć, dlatego że jest to pewien rodzaj kija w mrowisku, ale przeczytam go. Pomyślałem, że jeśli nie będzie czasu, to akurat ten mogę oszczędzić. To nie jest forma cenzury, to jest tylko i wyłącznie chęć, żeby uniknąć konfliktu, który się nieuchronnie narodzi po jego odczytaniu, ale trudno, niech będzie konflikt. Cytuję. Twarze mają ludzie, psy mają pyski. Ludzie również nie są zwierzętami, jak chce pani ekspert. Zwierzęta też nie umierają, no może tylko pszczoły, ale zdychają. Koniec.
Ja tylko powiem, proszę Państwa, że dla mnie, a ja mam prawo mieć własne zdanie, zwierzęta mają twarz i zwierzęta umierają, a nie zdychają.
No to jest nas przynajmniej dwoje na tym świecie, pani Agnieszko. W lutym odeszła nasza labradorka, druga goldenka pozostała, ma 5 lat i widzę, że nadal jest smutna. Czy można jej pomóc?
Proszę Państwa, dwa psy się o wiele bardziej i szybciej zgodzą niż dwa koty, prawda? Więc tu, jeżeli, bo ja tu czuję przez skórę, że Państwo macie ochotę na drugiego psa. I jak macie, to weźcie. Tylko proszę nie wziąć takiego, który z natury lubi wszystkim rządzić, jest wszędzie pierwszy i tak dalej, tylko jakiegoś takiego. Bo to odeszła goldenka, tak?
Odeszła labradorka. Goldenka. Labradorka. Na 5 lat żyje.
Proszę Państwa, dzisiejsze labradory są już inne niż ta, która odeszła. Proszę też o tym pomyśleć. Może drugą goldenkę, a może malutkiego jakiegoś pieska sobie ze schroniska zobaczyć. Tyle tych zwierząt przeżyło ogromny, ciężki transport z Ukrainy. Może gdzieś tam się znajdzie jakiś zwierzaczek, któremu możecie pomóc i zabrać go do domu.
Pan Jacek pisze, kiedy odeszła Figa, kochana Znajda, następnego dnia o 6.30 byłem w Dąbrówce. Tuska jest z nami już 9 lat.
No proszę, decyzja
może powinno być S z takim znaczkiem u góry, ale no tutaj nie ma, więc przeczytałem tak, jak jest napisane.
Tak, tak. Bardzo. Ja Państwu mówiłam, że są dwa rodzaje jakby ogarnięcia śmierci własnego przyjaciela. Albo, proszę Państwa, bierzemy natychmiast i to nie jest nic złego, ale są tacy ludzie jak ja, że po śmierci Marii nie mogę wziąć psa. Po prostu nie mogę. I uważam, że ta forma żałoby jedna i druga jest absolutnie jak najbardziej właściwa i to zależy od człowieka po prostu. Jeden potrzebuje już i dobrze pan zrobił. Bardzo dobrze.
Pan Mariusz pisze troje. Ja też się pod tym podpisuję. Rozumiem, że chodzi nam o to, że zwierzęta mają twarz i umierają. Pani Ula i pan Jan z Chmielna dla nas umierają i mają twarz. Zostaje miłość, ale ogromny smutek też. Pozdrowienia.
Tak.
Za 5 niespełna minut będzie południe, w samo południe wiadomości w Radiu Gdańsk. Pan Jacek jeszcze dodaje, że ten, który przygarnął natychmiast o 6.30 już kolejnego psiaka, Tuśka plus dwa koty, nie wyobrażam sobie domu bez zwierzaków.
Tak jest.
Dziękujemy za wszystkie SMS-y. Pani Agnieszko, dziękuję serdecznie. Za tydzień pani Agnieszka powróci o stałej porze, czyli po godzinie 11. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.